Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Przenosimy się ponad oceanami do Waszyngtonu, profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Przenosimy się nie do Waszyngtonu, ale na Florydę, gdzie przyjechałem z Dallas po zakończeniu misji wyborczej obserwatora głosowania.
Floryda to teraz to miejsce, w którym przebywa prezydent-elekt. Jak daleko jest pan od siedziby? Jak daleko pan jest od tych sztabu operacyjnego Donalda Trumpa?
To znaczy, nie noszę papierów za panem prezydentem, ale jestem w sytuacji, w której istotne rozmowy się odbywają.
To w tych istotnych rozmowach wykluwa się przyszła ekipa Donalda Trumpa. Czy możemy coś powiedzieć, czy wiemy na przykład, kto będzie odpowiadał za politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych?
Panie redaktorze, oficjalnie i nieoficjalnie powiedziałbym, że jest znacznie za wcześnie, żeby jeszcze na ten temat rozmawiać, ponieważ decyzja będzie podejmowana przez pana prezydenta, a pan prezydent decyzję w tych sprawach podejmuje w sposób jednoznaczny i w sposób późny. Na przykład pan wiceprezydent dowiedział się w bardzo krótkim okresie czasu przed komunikatem do mediów, że będzie współpracował z panem prezydentem jako wiceprezydent. W związku z tym wszystko, co w tej chwili słyszymy w sieci, to są totalne spekulacje. Proponowałbym zostawić to jeszcze na jakiś tydzień czy dwa, popatrzeć, co się będzie działo. Jest szereg kandydatów, ale nie ma sensu w tej chwili na ten temat jeszcze dyskutować. Natomiast wydaje mi się, że ma sens informacja na temat wyborów, ponieważ wybory się jeszcze nie skończyły. Wybory cały czas trwają i to jest ten element wyborów, który jest niesłychanie ważny, dlatego w jaki sposób pan prezydent Trump będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, ponieważ przypomnijmy sobie, podczas pierwszej kadencji bardzo utrudniały mu w pewnych obszarach czasowych albo Senat, albo Izbę Reprezentantów. Na dzień dzisiejszy w Senacie Republikanie mają już większość, to znaczy mają 52 głosy, 52 senatorów. Zobaczymy, czy będą jeszcze jacyś dodatkowi, jak to wszystko dalej wyjdzie. Ale tutaj już większość jest zapewniona. Natomiast cały czas trwają wybory do Izby Reprezentantów. W tej chwili, na tą minutę, o którą rozmawiamy, Republikanie mają 211 reprezentantów. Demokraci idą bardzo szybko, w ciągu ostatnich godzin mają 199 reprezentantów. Do tego, żeby mieć większość, potrzeba 218 reprezentantów. No i nie jest to jeszcze wszystko takie pewne, jak to się odbędzie. To znaczy, ze spekulacji w odniesieniu do wyborów i do ilości głosów przeliczonych wynika, że Republikanie mogą utrzymać Izbę Reprezentantów, ale ta przewaga nie będzie bardzo duża. Chociaż na dzień dzisiejszy i na ten moment jest to wszystko jeszcze możliwe. Mam nadzieję, że te przepowiednie się sprawdzą.
Bo to chyba nie można tego przewidzieć, bo przecież wiadomo, w jakich stanach trwa jeszcze liczenie głosów i wtedy możemy porównać to ze Stanami, z tymi wynikami wyborów prezydenckich, wtedy spróbować spekulować i przełożyć jeden do jednego, jak wygrała w stanie pani Kamala Harris, no to dostanie on demokraci, jak wygrał Donald Trump, to dostaną republikanie.
Proszę nie wziąć tego osobiście, ale to jest rzeczywista spekulacja, ponieważ wybory, zwłaszcza do Izby Reprezentantów, bardzo często nie pokrywają się z wyborami prezydenckimi, z wynikami wyborów prezydenckich. To znaczy, na przykład istnieje duża ilość reprezentantów ze stanu Kalifornia, które wygrała Partia Demokratyczna, a Republikanie mają dużą ilość reprezentantów w tym stanie. I również w drugą stronę to się odbywa. W tej chwili zostało jeszcze, o ile pamiętam, 22 miejsca, w których toczą się boje. Przeliczono między 70% a więcej ilości głosów. wynika z tego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Republikanie utrzymają władzę w Izbie Reprezentantów, ale cały czas to jest jeszcze spekulacja, ponieważ w tych całych wyborach, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje, to te różnice głosów nie były takie wielkie. One były istotne, ale to nie była jakaś liczba przewagi partii republikańskiej nad partią demokratyczną zatrważająca, więc musimy być bardzo ostrożni z tym wszystkim, co będziemy robić. Zresztą tak na marginesie zostały ujawnione niektóre e-maile Komitetu Wyborczego Trumpa i Trump jako sam nie był pewien, czy te wybory można wygrać. To wszystko się rozstrzygnęło w dalszej części wyborów i również w tym, że partia republikańska zdecydowanie zmieniła swoją taktykę podczas tych wyborów. Partia republikańska powiększyła swoją przewagę w pewnych obszarach, w pewnych częściach społeczeństwa. Ja bardzo nie lubię w ten sposób dzielić społeczeństwa ze względu na rasę, no ale tak są przeprowadzane statystyki. A więc przede wszystkim dużym zaskoczeniem było duże poparcie Latynosów. Wydawało się, że po stanowisku prezydenta Trumpa odnośnie nielegalnej imigracji z Ameryki Centralnej i Ameryki Łacińskiej i dalszej części Ameryki Łacińskiej, że oni będą przeciw Trumpowi. Okazało się, że nie. To znaczy oni tak samo są dotknięci kryzysem ekonomicznym, kryzysem cenowym, jak również chcą mieć święty spokój, bezpieczeństwo tam, gdzie żyją. Jeśli przenikną tam osoby hiszpańskojęzyczne z różnych gangów i tak dalej, to one się umieszczą właśnie tam. A więc oni byli w większej ilości niż poprzednio za partią republikańską. Również ekonomicznie bardzo dotknięci całą sytuacją są Murzyni i partia republikańska uzyskała poparcie z osób, jak to się mówi, czarnych Amerykanów. Strasznie tego nie lubię, bo to trochę tak pachnie rasizmem, no ale trzeba jakoś dzielić to społeczeństwo w tej społeczności. W związku z tym to też była następna niespodzianka. Następna niespodzianka, o czym państwo zapewne nie wiedzą, Żydzi generalnie w Stanach Zjednoczonych wspierają partię demokratyczną, ale w tym roku ilość obywateli pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, która poparła Trumpa, również się bardzo zwiększyła. Istotną rzeczą i bardzo ciekawą jest to, że w wielu miastach tak zwanych liberalnych, opanowanych przez lewą stronę partii demokratycznej, również wzrosła ilość głosów na prezydenta Trumpa. Dlaczego? Ludzie chcą żyć bezpiecznie, ludzie chcą mieć tyle pieniędzy, ile muszą, żeby mogli spokojnie sobie przeżyć. I ostatnia uwaga, to będzie troszeczkę taka ciekawostka. Młodzi ludzie w ostatniej części kampanii zdecydowali się poprzeć w większej ilości prezydenta Trumpa. Zakładaliśmy, że to poparcie będzie głównie dla partii demokratycznej, ale ilość osób, która poparła Trumpa, zdecydowanie wzrosła. No ale niektórzy nie mogą tego przeżyć, zwłaszcza niektóre władze niektórych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, mimo że ich studenci bardziej przechylili się na stronę Trumpa i robią w zasadzie na dzień dzisiejszy coś, co ja nazywam cyrkiem. Otóż przykładowo w Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie rozdawane są ciasteczka i kawa dla studentów, którzy są pod stresem tego, że wygrał prezydent Trump. Również zobaczmy na to, co działo się w Uniwersytecie Howard, to jest tak zwany historycznie czarny uniwersytet, w którym miała wygłosić akceptujące przemówienie pani wiceprezydent Harris. I tam była cała sytuacja, że na początku był tam festyn, muzyka, radość i tak dalej. Później to zostało wszystko spokojnie przygaszone, aż wreszcie do sytuacji, że ludzie płakali, że wychodzili nauczyciele, którzy uspokajali studentów i tak dalej. A więc mamy tutaj to bardzo emocjonalne podejście do tego, ale również moim zdaniem bardzo przerysowane. Z drugiej jednak strony ja uważam, że te wybory były nudne. No bo teraz, panie redaktorze, 4 lata temu to mnie pan troszeczkę zbeształ, że ja wracam cały czas do tego, co się dzieje, że ktoś tam jakieś przekręty robił i tak dalej, i tak dalej. Stanowisko pana było takie, no dobrze, no robią przekręty, nie robią przekręty, ale mamy wyniki wyborów. No dobrze, a w tym roku jakoś tych przekrętów nie było oraz było ich bardzo mało. I to również jest efektem działalności Komitetu Wyborczego prezydenta Trumpa, który czegoś się nauczył, zmienił sposób działania i teraz tak, co mieliśmy? Przede wszystkim zapewnione byli obserwatorzy z ramienia Partii Republikańskiej w punktach głosujących. To jest to, co ja robiłem. Zapewnieni zostali sędziowie w stanie alertu, którzy w wypadku stwierdzenia czegoś, co było niezgodne z przepisami wyborczymi, byli natychmiast przywożeni do stacji głosowania i tam podejmowali określone akcje. Zaraz dam kilka przykładów. I trzecia rzecz. Sama organizacja MAGA zapewniła wolontariuszy do tego, żeby stali przy skrzynkach, w których deponuje się głosy i sprawdzali, czy nie mamy sytuacji z tak zwanymi mułami. Muły to są osoby, które przychodziły do skrzynek, zbierały głosy z różnych źródeł, często z głosy zupełnie nieważne i wrzucały po 20, po 30 głosów do jednej skrzynki, jechały do następnej i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym to w zasadzie wszystko zostało opanowane. Tak na marginesie, jako zakończenie tego elementu wypowiedzi, to ja mam zagadkę dla pana redaktora. Chciałbym, żeby pan postarał się rozwiązać tą zagadkę, bo mamy sytuację taką. Wyniki wyborów. Porównajmy wyniki wyborów z roku 2012, 16, 20 i 24. Otóż Partia Demokratyczna w zasadzie w każdym z tych lat ma około 65 milionów wyborców. Partia Republikańska odpowiednio do tych lat miała 60, 63, 74 i około 72. Natomiast ciekawa rzecz stała się w roku 2020, bo Partia Demokratyczna nagle miała 81 milionów głosów na prezydenta Bidena. Skąd się wzięło te 15 milionów dodatkowych głosów, skoro nigdy Partia Demokratyczna ich nie dostaje? Czy ci wszyscy głosujący po tych wyborach w 2016 roku wyjechali do Kanady? Czy coś innego się stało, ponieważ dalej idziemy według normalnych zasad? A więc to wszystko, o czym mówiliśmy poprzednio, że są duże zastrzeżenia co do sposobu liczenia głosów, popatrzenia na to, co się działo, było w jakiś sposób nieodpowiednie. A co się działo w tym roku? No takich rzeczy dużych nie było, ale przykładowo. Na przykład w całym procesie wyborczym. W stanie Colorado sekretarz stanu w tym stanie przez pomyłkę, pani Griswold, czy nie przez pomyłkę, przez kilka miesięcy ujawniła wszystkie kody do głosowania, do maszyn, które obliczają te głosy dla stanu Colorado. I dopiero w ostatnim, na internecie, czyli były one publicznie dostępne. Różne rzeczy mogły się zdarzyć. Dopiero w ostatniej momencie była interwencja i to zostało zmienione. W stanie Georgii próbowano zrobić liczenie głosów w weekend, ponieważ tam jeszcze są głosy obliczane i bez powiadomienia sekretarza stanu. No oczywiście była następna interwencja. W dwóch stanach, w Missouri i w Georgii, przepraszam, w Georgii i w Arizonie, były, no ja się z tego śmieję, ale były podejrzenia o tym, że Rosjanie podłożyli bombę w lokalach wyborczych. Oczywiście okazało się, że żadnej bomby nie było, niczego nie było. Chodziło o co? Chodziło o to, żeby zrobić to, o czym informowałem 4 lata temu. To znaczy, żeby zaprzestać na pewien okres liczenia głosów. Zaprzestanie liczenia głosów to w zasadzie powoduje, że lokal opuszczają obserwatorzy i tak dalej, i tak dalej. I w tym okresie się dzieją bardzo różne rzeczy. Jak Państwo pamiętacie, w tym okresie po zaprzestaniu liczenia głosów w stanie Wisconsin, Michigan i jeszcze jakimś, którego w tej chwili nie pamiętam, nagle ilość głosów na prezydenta Bidena niesłychanie wzrosła i zmieniła ostateczne wyniki wyborów. A więc to wszystko jest w jakiś sposób powiązane, to będzie później wyjaśnione. Natomiast w związku z tym, jeśli mówił pan, to tak może ładnym kółeczkiem byśmy zakończyli, pytał pan redaktor o nominację. No więc ten komitet wyborczy działał bardzo dobrze, zapewnił spójność tych wyborów i uczciwość tych wyborów i w związku z tym mam informację o tym, że została mianowana na stanowisko niesłychanie ważne w Białym Domu, już tak bardzo szybko, na stanowisko Chief of Staff, czyli taką prawą rękę prezydenta w Białym Domu, pani Suzy Wiles, Wiles. To jest pani, która urodzona została w 1957 roku. Ona była szefową lub główną zarządzającą tej kampanii prezydenckiej. Jest to bardzo zaufana osoba prezydenta Trumpa i to w jakiś sposób pokazuje również inny sposób wyboru członków rządu i tych wszystkich osób, które będą na funkcjach, które będą współpracowały z prezydentem Trumpem. Nie wybieramy w tym roku osób, których w zasadzie nie znaliśmy, bo miały gdzieś jakieś stanowiska wysokie w administracji państwowej w poprzednich latach, ponieważ pan prezydent w 2016 roku nie znał ludzi w Waszyngtonie, więc wybierał generała, kogoś i tak dalej, i tak dalej. W tym roku wybierane te osoby są w specjalnym trybie, którym zarządza pan Donald Trump Jr. i który bierze pod uwagę w zasadzie wartości tych osób, ale nie z punktu widzenia ich życia w Waszyngtonie, ale z punktu widzenia tego, co robiły poprzednio w swoim życiu biznesowym, akademickim czy podobnym, ale również przechodzą przez proces sprawdzenia przez tych ludzi, którzy są blisko prezydenta Trumpa. I to w zasadzie bardzo pięknie jeden z senatorów Partii Republikańskiej powiedział, ja w tej chwili naprawdę nie pamiętam jego nazwiska, ale on powiedział na pytanie, co on by poradził panu prezydentowi Trumpowi, jeśli chodzi o wybór rządu, wybór innego personelu. On powiedział, no ja bym poradził, żeby wybrał takich ludzi, którzy później nie będą pisali książek.
To będzie zupełnie, tak się spodziewamy, że to będzie zupełnie inna kadencja, zupełnie inny nowy prezydent Donald Trump z uwagi po pierwsze na doświadczenie pierwszych 4 lat, a po drugie wiedzę na temat tego, że to już jest 4-letni finał jego działalności publicznej.
No to może tak, ale to wydaje mi się na tyle, na ile znam sposób myślenia prezydenta Trumpa, to mniej mu zależy na historii, natomiast bardziej mu zależy, i to jest rzeczywiście, prawda, zależy na tym, żeby kraj, który on rzeczywiście kocha, był w jak najlepszym stanie.
To jeszcze, panie profesorze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Patrzę na zegar, jest godzina 7:33, profesor Adam Prokopowicz jest gościem Poranka Wnet, to jest rozmowa z Florydą, bo pan profesor jest na Florydzie. To na zakończenie pytanie, jak się zmieni polityka Stanów Zjednoczonych w stosunku do Ukrainy i Rosji? Krótka odpowiedź, bo za chwilę połączę się z Pawłem Bobołowiczem i będzie kontynuacja tej rozmowy.
Ja zawsze na to pytanie odpowiadam cytatem z pana prezydenta Trumpa sprzed około 3-4 miesięcy. Kiedy go zmuszano do odpowiedzi, czy on jest za Ukrainą, czy on jest za Rosją. On powiedział, najważniejsza rzecz jest to, żeby ludzie przestali się zabijać. I myślę, że w tym kierunku będzie ta polityka prowadzona. Jakimi środkami, czy tupnięciem w podłogę, czy perswazją, tego na razie nikt nie wie. Natomiast rzeczywiście, ja również podzielam to stanowisko, ludzie muszą przestać się zabijać.
Ale jest jeszcze, no dobrze, to jest stanowisko...
Ale
no,
ma pan jeszcze pytanie, rozumiem.
No to ten, no bo to jest takie hasło, oczywiście, że ważne, żeby ludzie przestali się zabijać, ale też jest ważne, na jakich warunkach mają przestać się zabijać, i to jest oczywiście najbardziej skomplikowana historia, czy wojska rosyjskie mają się wycofać z terytorium Ukrainy, czy ma być akceptacja dla tego, co już zdobyli, czyli krótko mówiąc, gdzie będą przebiegać granice tego przestania się zabijać. Rozumiem, że szczegóły będziemy poznawać. Ja proponuję i zaproponuję to publicznie, panie profesorze, może w każdy piątek otwieralibyśmy poranek od naszej rozmowy, bo te tygodnie będą przynosić kolejne wydarzenia.
Ja z wielką przyjemnością, tylko panie redaktorze, zabrał mi pan spokojne spanie w każdy piątek. Ale z przyjemnością to dla pana zrobię.
Bardzo serdecznie dziękuję i życzę dobrych snów. Jest godzina 7:35, łączymy się z Ukrainą.
Do widzenia.